Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. W naszych ostatnich rozważaniach jesteśmy już w czasie, kiedy nasz święty Jan Paweł II został biskupem, i to biskupem Krakowa. Przypomnę, że jest to rok 1958, kiedy zostaje mianowany biskupem pomocniczym, a następnie arcybiskupem Krakowa w 1964 roku, stając się najmłodszym, bo 43-letnim arcybiskupem na świecie. Wiadomo, że wtedy wizytował parafię, odwiedzał klasztory, otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, spotykał się ze środowiskiem artystycznym, naukowym. Kolejnym krokiem było dołączenie go do kolegium kardynalskiego w 1967 roku, również jako najmłodszy członek tego gremium. Współpracował z prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, zwanym prymasem tysiąclecia. Odwiedzał zagraniczne parafie, uniwersytety i później został wybrany na papieża Jana Pawła II. Z tego okresu, który obecnie chcemy bardziej się przyjrzeć, jest to czas, kiedy kończył się już Sobór Watykański II, no i przychodzi czas, aby ten Sobór wprowadzać w życie. Człowiekiem, który Sobór wyprzedził nawet, a później był niejako bardzo jego zwolennikiem i on wprowadzał przede wszystkim go w kościele naszym, był ksiądz profesor Blachnicki, obecnie czcigodny sługa Boży. Czekamy na jego wyniesienie na ołtarze. Czekamy, modląc się i prosząc za jego wstawiennictwem o cud, który przyspieszy to oczekiwanie. Ksiądz profesor Blachnicki już 1950 latach zakłada początki oazy, czyli grup młodzieżowych, najpierw ministrantów, potem także i niewiasty młode, które będą tworzyć grupy między sobą, w których będą uczyć się, by poznawać Słowo Boże, by jednocześnie praktykować i sprawować liturgię w Kościele. Ten ruch powoli, ale coraz bardziej nabiera na sile. Jak wspomniałem we wcześniejszych naszych rozważaniach na temat drogi życiowej świętego Jana Pawła II, w którymś tam momencie spotkali się na Uniwersytecie w Lublinie ze sobą, czyli święty Jan Paweł II z czcigodnym sługą Bożym, księdzem profesorem Franciszkiem Blachnickim. To spotkanie zapewne było początkiem tego, co później się wydarzy właśnie w 1972 roku. Ale nim do tego przejdziemy, to najpierw zobaczmy, że ruch oazowy zaczyna być coraz bardziej powszechnym ruchem. Oprócz dzieci i młodzieży, ministrantów czy scholi, także zaczynają tworzyć się grupy akademickie, także grupy osób dorosłych. Także powstają pierwsze oazy rodzin. I ten ruch oazowy także zaczyna szerzyć się wśród księży, kleryków i sióstr zakonnych. One również przyjeżdżają, aby przeżyć 15-dniowe rekolekcje oazowe, a potem by móc działać w swoich parafiach, w swoich zakonach, gdziekolwiek Bóg ich posyła. Od roku 1970 w ruchu Światło Życie przyjmuje się, że ma taką on metodę letnich rekolekcji opartą o 15 tajemnic różańcowych. W tych 15 tajemnicach różańcowych 13 dzień wypadał dzień zesłania Ducha Świętego. Ksiądz profesor Blachnicki wtedy właśnie pomyślał o tym, aby to był taki dzień, w którym oazy będą się spotykać ze sobą i przeżywać taki dzień wspólnoty. I te dni wspólnoty były jednocześnie, podczas ich przebywania, były podpisywane listy jedności. Także do księdza biskupa, do proboszczów, z których pochodziły poszczególne osoby. I w ten sposób także były wysyłane później do Rzymu, do papieża świętego Jana Pawła II. Kardynał Wojtyła więc już te listy otrzymywał. Dlatego też bardzo pragnął, aby przyjechać na taki dzień wspólnoty i razem z młodzieżą przeżywać go. Dlatego, że wcześniej przecież miał kontakt z młodymi ludźmi, z którymi udawał się na spływy kajakowe, gdzie razem z nimi sprawował Eucharystię pod gołym niebem, tam gdzie była taka możliwość, by ta Eucharystia mogła być sprawowana. Więc nie było mu to coś obcego, tylko bardzo bliskiego. Tym bardziej, że święty Jan Paweł II był przecież zakochany w górach, a oazy na początku swego istnienia były wokół Krościenka i tam gromadziły się poszczególne grupy oazowe. Przychodzi rok 1972, bardzo ważny rok dla ruchu oazowego, ale też ważny z punktu widzenia kardynała Wojtyły, bowiem w tym roku kardynał Wojtyła jakby przyjmuje zaproszenie, aby uczestniczyć w takim dniu wspólnoty. Nie udaje mu się oczywiście od razu przyjechać. I dlatego te dni wspólnoty, które przypadały, pierwszy przypadał akurat podczas pierwszego turnusu na 12 lipca i był planowany na górze Błyszcz, który nazwany przez Oazowiczów został górą Tabor, czyli taką najwyższą górą w okolicy. Pogoda od rana była chmurna, niepewna. Kiedy już poszczególne oazy były w drodze, niektóre nawet na szlaku górski, zaczął padać ulewny deszcz. O godzinie 9:00 nic nie wskazywało na to, aby sytuacja miała się poprawić. Trzeba będzie było powziąć decyzję, aby dzień wspólnoty przenieść do kościoła w Tylmanowej. Rozesłano gońców na trasy, na tabor, gdzie już gromadziło się wiele obaz. Zeszli do kościoła przemoknięci do nitki, zabłoceni, ale uśmiechnięci ze śpiewem. Około 11:00 godziny zebrało się 35 grup oazowych obejmujących ponad 1000 ludzi. Zrealizowano cały program Dnia Wspólnoty we wspaniałym, radosnym nastroju. Dzień ten jednak stał się tak wielkim świadectwem nowego życia tętniącego w oazach i wykazał, że spotkania takie można odbyć i udać się mogą niezależnie od pogody. Następny drugi turnus to 13 dzień, przypadał 29 lipca. Zeszły się wszystkie oazy już na górze Tabor. Gdy zaczęto zgromadzenie eucharystyczne, wszędzie widać było groźne chmury i błyskawice, słychać było grzmoty. Przez Krościenko przeszły dwie burze z ulewnymi deszczami, a na szczycie Taboru jednak świeciło słońce. Dla uczestników wspólnoty, których było około 500, i było to dla nich przeżycie niezapomniane, pełne radości, entuzjazmu. Ale następuje trzeci tydzień rekolekcji oazowych i dzień wspólnoty przypada na 16 sierpnia. I miał to być nietypowy dzień wspólnoty, gdyż kardynał Wojtyła zapowiedział swój przyjazd. Mógł przyjechać jednak dopiero po południu, dlatego początek spotkania na taborze ustalono na godzinę 15:30. Przewidywano zakończenie o zmroku, więc wszystkim kazano zabrać świece. Jak wiemy, w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak lampy niezależne od tego, by można było je świecić i oświetlać drogę. W tamtym czasie świece były, zastępowały niejako wszystkim. Pogoda od samego rana była przepiękna, niebo bez chmurki. Nawet najprzyzorniejsi zrezygnowali z zabrania parasoli, co najwyżej zastanawiali się, czy nie przyda się jako ochrona przed słońcem. Na godzinę spotkania na polanie pod szczytem taboru zameldowało się 25 oaz, w sumie około 700 osób. Wokół ołtarza z kamieni zebrała się też dość liczna grupa miejscowej ludności, górali, którzy chcieli przyjść, by być razem ze swoim pasterzem, by uczestniczyć w tej dniu wspólnoty oazowej. Rozpoczyna się oczekiwanie na przybycie księdza kardynała. Przy kościele w Tylmanowej jest umówiona grupa przewodników, którzy mają go przyprowadzić. Tymczasem na niebie gromadziło się coraz więcej chmur. Gdzieś zza gór słychać pomruki grzmotów. Chwilami zrywał się silny wiatr. Ksiądz kardynał ze swoim kapelanem, księdzem Stanisławem Dziwiszem i z przewodnikami w turystycznym stroju wspina się pod górę. Ksiądz Franciszek Blachnicki, oczekujący dotąd na szczycie, wychodzi na spotkanie księdza kardynała i razem pokonują ostatni odcinek drogi przed szczytem. Przywitanie piosenką, ksiądz kardynał i około 50 księży ubiera się do koncelebry eucharystycznej. Tymczasem niebo robi się ołowiane. Wszyscy od czasu do czasu spoglądają z niepokojem w górę. Formuje się procesja wejścia. Koncelebranci otaczają ołtarz ułożony z kamieni. Wszyscy tworzą duży krąg. Tymczasem w dolinie, z lewej strony koncelebransów, gdzie znajduje się Tylmanowa i płynie Dunajec, dzieje się coś dziwnego. Jakaś biała chmura czy mgła. To burza gradowa. Trwa jednak liturgia słowa. Ksiądz kardynał, jakby pod presją wiszącej burzy, ogłasza króciutką, ale doskonale wbudowaną w kontekst sytuacji homilię. Powiedział wtedy tak do tych rzesz młodych ludzi, którzy byli zgromadzeni wtedy na taborze. W Eucharystii ofiarujemy Ojcu w ofierze składanej przez Jego Syna całe stworzenie. I właśnie dlatego wyszliśmy tu, na ten szczyt, aby ofiarować całe stworzenie, całą ziemię. Tak jak się modlimy we wspaniałym kantyku trzech młodzieńców, prosząc, ażeby wszystkie dzieła Pańskie błogosławiły Stwórcę, i góry, i lasy, i doliny, i rzeki, i morza, i deszcz, i chmury, i słońce, i księżyc. Tak tutaj chcemy to wyrazić najświętszą ofiarą. Prosimy Pana Jezusa, Syna Przedwiecznego, ażeby przyjął od nas, przez naszą posługę, całe stworzenie, zwłaszcza to, które tutaj otacza, i żeby ofiarować je Ojcu, a Ojciec, aby uczynił je dla nas łaskawym. Wśród stworzeń ofiarujemy też w Eucharystii ludzi, którzy są najdoskonalszym dziełem Stwórcy na ziemi. Zawsze ofiarujemy ludzi. Ten, którego ofiarą sprawujemy w sposób bezkrwawy, sam stał się człowiekiem po to, ażeby być z Nim i przez Niego mogli stawać się żywym i wiecznym darem dla Ojca. Ofiarujemy ludzi, przede wszystkim tych, którzy są obecni w naszym eucharystycznym zgromadzeniu. Ale nie tylko nas, lecz oddajemy Ojcu wszystkich ludzi, wszystkie kręgi z nami zespolone, cały Kościół krakowski i tarnowski, wszystkie kościoły, które są tutaj reprezentowane przez kapłanów i przez was, lektorów i kantorki. Oddajemy Ojcu wszystkie kościoły naszej diecezji i spoza niej, bo są przecież wśród nas także goście spoza ziemi polskiej. Ofiarujemy całą ludzkość, a szczególnie wszystkich chrześcijan, prosząc, ażeby ta Chrystusowa ofiara przyczyniła się do jedności chrześcijan, do jedności Kościoła, który jest jeden w Chrystusie, ale jest podzielony w ludziach. Prosimy, ażeby w ludziach zapanowała ta jedność Kościoła, jaka jest w Chrystusie. Takie są nasze gorące, żarliwe pragnienia i takie są nasze modlitwy przepełnione tą ofiarą chleba i wina, którą mamy wspólnie na tym miejscu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym ofiarować. Amen. Cała krótka homilia, w której papież zawiera całą ludzkość, wszystkich ludzi, aby ofiarować Ojcu. Po homilii i modlitwie wiernych ksiądz kardynał spojrzał na niebo. Zwrócił się do stojącego obok koncelebransa księdza profesora Brachnickiego z zapytaniem, czy nie należałoby przerwać i zejść do kościoła. Jednak uspokajająca odpowiedź, że to przejdzie, skłoniła go do kontynuowania rozpoczętej celebracji. Ale na samym początku liturgii przygotowania darów rozległy się grzmoty i zaczęło padać ciężkimi, gęstymi kroplami. Liturgia eucharystyczna rozpoczęta, trzeba wytrwać do końca, słychać zachętę skierowaną do zgromadzonych. Wszyscy zwarli się w bardziej w kręgu, potężnym śpiewem. Pod Twoją obronę, Ojcze na niebie, zmieszał się z hukiem gromów. Świece na ołtarzu zgasił podmuch wiatru, ale za to co chwilę błyskawice rozjaśniały ołtarz. W około 700 osobowej wspólnocie znalazły się dwa parasole. Akurat wystarczyło do osłonięcia środka ołtarza i hostii, aby się nie rozpłynęły w deszczu. Ulewa towarzyszyła całej mszy świętej. Przed rozesłaniem można jednak ogłosić, znów jest pogoda. Mogliśmy kontynuować tutaj nasz program, ale trzeba było nam trochę ruchu, aby się wysuszyć. Dlatego zejdziemy do kościoła w Tylmanowej. No i kiedy zeszli do kościoła w Tylmanowej, dalszy dzień, który wypadało zrobić cały program, był realizowany. Mimo, że już było późno, że trzeba było zapalić te świece, które oświetlały ludzi, oświetlały miejsce, w którym się wszyscy zgromadzili. I wtedy też kardynał, siedząc na krześle i na małym tarasie u szczytu schodów wiodących do domu parafialnego, uważnie wsłuchuje się w świadectwa ludzi. Bo świadectwa to jeden z programów Dnia Wspólnoty. W właśnie młodzi wtedy, ale nie tylko młodzi, bo także i księża, i różnego rodzaju osoby świeckie, mówią o swoim przeżyciu tych rekolekcji. Zacytujemy tu tylko jedną wypowiedź z tamtego czasu. Oto z pierwszego stopnia z Dursztyna ktoś takie świadectwo daje. Nie wiem, jak wyrazić wdzięczność księdzu, który skierował mnie właśnie tutaj. Nie da się wprost opisać, do jakiego stopnia jestem zadowolona i ile mi dało to wspólne zgromadzenie. Przyjeżdżając na oazę, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mogę zmienić swoje poglądy na życie. Przyczyniły się do tego ewangeliczne rewizje życia, które zmusiły mnie do zastanawiania się nad treścią życia nie tylko mojego, ale i każdego człowieka, nad jego celem i kulturą. Odkryłam nowego człowieka. Najbardziej wstrząsnęło mną pojęcie prawdziwej miłości, agape. To było jedno słowo, a przecież zawiera tak głęboki sens. Poznanie dojrzałej miłości, przezwyciężanie własnego ja, bezgraniczne oddanie się drugiemu człowiekowi kosztuje tyle wyrzeczeń, tyle oddania, ale jednocześnie daje prawdziwą radość serca i zadowolenia. Uczy widzieć w drugiej osobie Chrystusa. Namioty spotkania nauczyły mnie głębokiego zastanawiania się nad sobą, nad mym postępowaniem. Nauczyły mnie w końcu prostej i szczerej rozmowy z Bogiem. Do tej pory wydawało mi się, że jestem w pełni chrześcijanką, ale teraz dochodzę do wniosku, że jest całkiem inaczej. Bardzo wiele brakuje mi, aby stać się tym pełnym człowiekiem. Wspólna atmosfera miłości, głębokiej wiary, jak też piękna, że nie umiem tego wyrazić. Myślę, że w dalsze dni pobytu na oazie poznam bardziej i zrozumiem wiele problemów związanych z Bogiem i z człowiekiem i otaczającym światem. Takie jest to jedno świadectwo osoby, która w tym czasie wypowiada. I to, co można by powiedzieć, radość, która panowała wtedy, tam, gdy byli wszyscy zgromadzeni, mimo że przecież niedawno byli całkowicie zmoczeni, przesiąknięci. Teraz wieczór, no jest dosyć chłodno, ale mimo to oni byli bardzo szczęśliwi, byli rozkochani sobą, rozkochani razem z kardynałem Wojtyłą. Można by wiele jeszcze mówić o tych pięknych, wspaniałych spotkaniach. Sam kardynał mówił przecież do nich, dużą satysfakcją było dla mnie to popołudnie. Przede wszystkim dlatego, że jest mi osobiście bliski ten styl życia. Mogę powiedzieć, że w jakiś sposób praktykowałem już dawniej z waszymi, przynajmniej starszymi kolegami i koleżankami, ale może i często z waszymi rodzicami, bo życie idzie naprzód. Muszę równocześnie stwierdzić, że wtedy, kiedyśmy to wspólnie praktykowali, nie było tak głębokie, tak dojrzałe i tak soborowe, jak w waszym wydaniu. Podkreślam szczególne wydarzenie soboru, który się odbył w czasie od tamtych czasów doświadczeń podobnego stylu życia do waszego doświadczenia oazy. Na soborze przemodliliśmy i przemyśleliśmy na nowo tajemnicę Kościoła. I ta tajemnica właśnie wypełniała się w tym oazowym dniu wspólnoty ruchu Światło-Życie. Kiedy to ludzie świeccy mówią o Panu Bogu, dają świadectwo, jak Bóg działa w ich życiu. I także księża i osoby, które są związane poprzez swoje śluby zakonne, także dają świadectwo, że Bóg jest i działa, działa we wszystkich. Ta wspólnota wiary, wspólnota, która tworzy Kościół, to było coś, co było wielkim przeżyciem dla nich wszystkich, ale także dla księdza kardynała. Dlaczego, bracia i siostry, akurat tak wiele mówię wam o tym pierwszym spotkaniu jakby z oazą, z ruchem Światło-Życie kardynała Wojtyły? Bo ten dzień wspólnoty ruchu Światło-Życie, później, po latach, kiedy kardynał Wojtyła zostanie papieżem Janem Pawłem II, on te własne doświadczenia z tego dnia wspólnoty będzie później kształtował Światowe Dni Młodzieży. To właśnie tu, można powiedzieć, narodziły się te Światowe Dni Młodzieży. Bo przecież oprócz tych świadectw, oprócz tej całej liturgii i tego bycia ze sobą razem, wspólnych śpiewów, także i humoru, różnych opowiadań, różnego rodzaju podejścia do siebie nawzajem, pełnych miłości, później będzie tak samo podczas Światowych Dni Młodzieży. I w ten sposób nasz ukochany papież dotrze do milionów młodych ludzi na świecie. A początek to spotkanie z ruchem Światło Życie, którego sobie bardzo, bardzo cenił i do którego później będzie starał się przyjeżdżać, ale też i będzie go bronił. Ale o tym to już w następnym naszym opowiadaniu.